Chciałbym się dzisiaj zwrócić do Bożego Słowa i chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o pewnym człowieku, który miał na imię Szczęśliwy, a nie był szczęśliwym człowiekiem. I dlaczego? Dzieje apostolskie, rozdział 24 i właściwie należało cały ten rozdział czytać. Ale ponieważ wszyscy mamy Pismo Święte, więc możemy sobie go spokojnie w domu przestudiować. Ale teraz tylko wiersz 22 do końca tego rozdziału. A Feliks, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską, odroczył ich sprawę i rzekł: gdy dowódca Lizjasz przybędzie, osądzę waszą sprawę. I rozkazał setnikowi strzec go, lecz okazywać względy i nie bronić nikomu, z jego przyjaciół posługiwać mu. A po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzylną, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź. W sposobnej chwili każę cię zawezwać. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze. Dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Po upływie 2 lat nastał po Feliksie Porcjusz Festus i pragnąc okazać Żydom przychylność, Feliks pozostawił Pawła w więzieniu. Znamy Dzieje Apostolskie, to czego Duch Święty dokonał przez apostołów. Są to czyny apostołów, a właściwie Ducha Świętego przez apostołów. Wiemy też, że w pierwszej części Dziejów Apostolskich do rozdziału 12 włącznie jest mowa głównie o apostole Piotrze. Ale od 13 rozdziału się pojawia, oczywiście w 9 już mamy Szawła, ale w 13 rozdziale Paweł z Barnabą, później też dołącza do nich i dołączają też i inni uczniowie, jako główna postać. Paweł jako główna postać, ten, który jeździ i wśród pogan głosi Ewangelię. I właśnie w tym momencie mamy pewną taką dziwną sytuację. Gdy czytałem sobie Dzieje Apostolskie, ten rozdział, to właśnie wiersz 25 mnie zaintrygował. Bo kimże był ten Feliks? I gdy przeczytałem sobie w pewnych opracowaniach, był to człowiek, który nadużywał władzy. Był namiestnikiem okupanta, czyli Rzymian, czyli cesarza rzymskiego. Był gubernatorem nad prowincją Palestyny. I władzy swojej nadużywał. Podczas ostatnich zamieszek, które się odbyły między Grekami i Żydami, w wyniku tłumienia tych zamieszek zginęło kilka tysięcy Żydów. Domy ich splądrowano. I właśnie teraz jest okres odwołania się. Ci Żydzi się odwołali do cesarza, no i teraz coś trzeba zrobić, bo Feliks oczekuje na werdykt z Rzymu. Jak widzimy, był to też i łapówkarz. Oczekiwał na łapówkę, którą Paweł, jego też przyjaciele, mieli mu dostarczyć, żeby go ewentualnie zwolnić. Wcześniej, gdy patrzymy na ten rozdział, to widzimy, że przed tego Feliksa przybył arcykapłan Ananiasz. Pofatygował się ktoś bardzo znaczny w narodzie izraelskim, arcykapłan. Z nim przybyli starsi, a więc starszyzna z parlamentu Sanhedrynu. Też przybył pewien Tertullus, rzecznik prawny. Więc tak wielka, wysoko postawiona delegacja przybyła do Feliksa, by tego słabego człowieka, tego Szawła. To była postać niepozorna. Koryntianie, zwolennicy w Koryncie się śmieli z niego. Ci oczywiście, którzy byli złośliwi, tam było 4 grupy, mieli różne podejście. I właśnie ci, którzy go nie lubili, to się z niego śmieli, mimo że on ten zbór założył. Dlatego, że postać nie była jakaś no, znaczna. Ale to, kim był i co robił, co mówił, to było znaczne. Ale z wyglądu taki był, że można go było lekceważyć. Właśnie dlaczego tak dostojna delegacja przybyła Nawet i prawnik, rzecznik prawny. I właśnie pomyślałem sobie, co to jest, i sprawdziłem, i posłuchajcie. W demokracji są dwie kluczowe postaci. Ja wiem, że Grecy demokrację wymyślili, wprowadzili, wprowadzali. Są dwie postacie kluczowe. Jedną z nich jest demagog, który obiecuje, że będzie rozdawał dobra, które wcześniej komuś innemu zabierze. I mąci ludziom w głowach, głosząc rzeczy, które no nijak się mają do rzeczywistości. Oprócz demagoga jest drugim sykofant, czyli jawny donosiciel, oszczerca. To była rola społeczna, nie zawodowiec, społeczna rola. I ci sykofanci ścigali urzędników, wodzów, aż to stało się plagą. I mamy w tym, to wziąłem skądś i przepisałem, w europejskich demokracjach w ostatnim czasie rola sykofantów bardzo rośnie. Są to ludzie wśród nas, którzy ciągle szukają przekrętów, przestępstw, niemoralności. Ich narzędziem potężnym są media, szczególnie telewizja. A więc rzecz stara, z tamtych czasów. I właśnie różni sykofanci działali. Pamiętamy, gdy Pana Jezusa oskarżano, to byli fałszywi oskarżyciele. Pamiętam, prawda? I cóż oni mówili? Między innymi, że Pan Jezus zapowiedział, że tę świątynię zburzy i w 3 dni ją odbuduje. A więc świętokradztwo, bo kamienie, te święte kamienie runą, odbuduje. Że czynił się, że mianował się, mienił się być Bogiem. Synem Najwyższego się nazywał. My wiemy, że były to niesłuszne oskarżenia, bo to było coś blisko prawdy, ale pełna nieprawda. Pan już mówił o świątyni, ale swego ciała, w sposób duchowy, a nie te kamienie go interesowały. Te kamienie zainteresują dopiero cesarza Wespazjana w swoim czasie, w roku 70. On będzie palił i burzył. Pan Jezus nie od tego jest. Ale sykofantów to nie interesuje, jaka jest prawda materialna. Ich interesuje człowiek, by go przygwoździć. I spójrzmy, cóż ci ludzie, Tertullus powiada drugi wiersz. Tobie to, Feliksie, zawdzięczamy, iż cieszymy się pełnym pokojem i że dzięki Twojej przezorności zostały zaprowadzone reformy dla dobra tego narodu. Uznajemy to, najdostojniejszy Feliksie, z wszelką wdzięcznością zawsze i wszędzie. A więc demagog. Tam zginęło kilka tysięcy jego rodaków, a on tutaj takie piękne słowa mówi komu? Okupantowi. Pomyślcie sobie. No ale cel uświęca, wiemy co, środki. I teraz palec wskazuje na tego właśnie małego człowieczka. Mąż ten. Stwierdziliśmy to bowiem. A więc stwierdzona jest sprawa. A jak? Potem jak się wyciśnie, to niewiele z tego wyjdzie. No ale stwierdziliśmy. Jest rozsadnikiem zarazy. Zarzewiem niepokojów. Wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty Nazarejczyków. Jakieś wielkie, straszne rzeczy. Rozsadnik zarazy. Wszyscy Żydzi na całym świecie przez niego są niepokojem ogarniani. Jest przywódcą jakiejś sekty. Nawet usiłował zbezcześcić świątynię. Więc szczególne to miejsce święte. Wiemy, po dzień dzisiejszy jej nie mają. Na tym miejscu tyle wieków stoi coś innego. I płaczą, i płaczą, bo Bogu nie chodzi o kamienie. Bogu chodzi o człowieka. Nie miejsce jest święte. Nie kamień jest święty. Święty jest człowiek. Bóg jest święty i człowiek, nie kamienie, nie miejsce. No ale oni takie mieli podejście i taka była popularna ideologia i to wykorzystywali. Przeto go ujęliśmy i chcieliśmy go osądzić według naszego zakonu. A wiemy, że apostoł Paweł nie miał zamiaru niczego bezcześcić. głowę ogolił, post założył, oczyścił się, gdy chodzi o czystość rytualną. I tam się modlił w świątyni, tam go chwycili, gdy się modlił. Lecz nadbiegł dowódca Lizjasz, Rzymianin, z wojskiem rzymskim. Wyrwał go przemocą z rąk naszych i nakazał oskarżycielom jego udać się do ciebie. Gdy ty przesłuchasz, będziesz się mógł od niego dowiedzieć, o co go oskarżamy. I rozdział wcześniejszy mówił właśnie, jak to Bóg kierował tą sprawą. Gdy siostrzeniec Pawła usłyszał gdzieś tam, że 40 mężczyzn się zmówiło, założyło święty post, by zabić tego rozsadnika zarazy. I doniósł do władzy rzymskiej, do okupacyjnej władzy doniósł. Zobaczcie, jak to wszystko tak dziwnie wygląda. A po prostu. Ten siostrzeniec traktował tę władzę jak władzę od Boga. Do Lizjasza przyszedł jak do człowieka i mówi: setniku, kapitanie, władzo, tam się źle zapowiada, a co i co, to i to, to i to. I ten miał odruch, dobry odruch, ratować nieszczęśnika. Bez sądu nie można skazać, prawo rzymskie przecież o tym mówi. Domniemanie niewinności. I wziął żołnierzy, wyrwał go z tego tumultu, wznieśli go wysoko i wynieśli. Ale też i potem wiemy, co zrobili, bo to było wcześniej, gdy się z nim rozmawiał. Ponad 200 żołnierzy, tu jest wcześniej wymieniona liczba, iluż to żołnierzom nakazał być eskortą i doprowadzić do Cezarei tego Szawła. I w nocy, o 9 wieczorem wyruszyli, by w nocy do rana dojechać i dowieźć go bezpiecznie. I teraz jest w więzieniu, jeżeli nie mogą mu nic zrobić, żadnego mordu skrytobójczego, bo jest w więzieniu rzymskim, a więc go publicznie oskarżają. Namiestnik skinął na Pawła, by zabrał głos. I spójrzcie na wiersz 10. Paweł odpowiedział: wiedząc od wielu lat, że jesteś sędzią nad tym narodem. Nie mówi nic nieprawdziwego, mówi to, co jest rzeczywiście prawdą. To jest gubernator, namiestnik i on rozsądza. Reprezentuje władzę w Rzymie i rozsądza. Ma prawo rzymskie, kodeks prawa rzymskiego i się tego musi trzymać. A więc jesteś sędzią. Przystępuję spokojnie do mojej obrony. Ten wyraz spokojnie sobie ołówkiem zaznaczyłem. Żadnego stresu. Skąd ten spokój? Taka perfidia. Taka magma wokół, taka nawałnica. A on jest sam, osamotniony, w więzieniu, osłabiony. A on spokojnie, skądże ten spokój? I teraz mówi, możesz sprawdzić, że nie upłynęło więcej niż 12 dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, by się modlić. Nie pochwycili mnie na sporze z kimkolwiek. Ani na podburzaniu tłumu, ani w świątyni. Nie mogą też dowieść tego, o co mnie oskarżają. Jednak teraz wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, czyli sposobem życia, ten wyraz droga oznaczał sposób życia, który oni nazywają sektą. Wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków. Pokładając w Bogu nadzieję, która również i im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przy tym sam usilnie staram się o to, bym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. No i oczywiście tu dalej jest jeszcze jego mowa, ale to już sobie sami okiem rzućcie na to. Gdy Bóg powoływał Pawła jako naczynie, pamiętamy ten rozdział 9, to naczynie wybrane, i postawię go przed wielkimi i małymi. I Paweł chodził do małych, głosił wszystkim, A też Bóg go postawił w taki sposób dramatyczny też i przed wielkich. Ponieważ się odwołał do cesarza, to trafił do namiestnika najpierw. Potem też i do Rzymu będzie podróżował. I tam też stanie. A więc Bóg go taką właśnie drogą prowadził. Bóg ma swoje drogi właściwe dla każdego z nas. I dlatego Paweł jest spokojny, bo to jest zgodnie z Bożą drogą wyrysowaną na Bożej dłoni. Ale jest spokojny. On nie ocenia, czy to jest dobrze, czy źle, że Bóg w ten taki sposób dramatyczny go prowadzi. Dlaczego nie inny? Poza tym, zawsze dbałby mieć czyste sumienie wobec Boga i ludzi. I w ramach tego czystego sumienia prześladował chrześcijan. I znamy rozdział 7, 8. On o tym wyraźnie mówi, co on robił. Rozrywał rodziny, niszczył nabożeństwa i tak dalej. On o tym mówił, bo chciał mieć czyste sumienie. Mojżesz mówi ukamienować, kamienować. Czyste sumienie. Ale gdy ktoś stanął i wskazał mu palcem na jego sumienie, gdy nagle mógł wykrzyknąć, jestem pierwszy wśród wszystkich grzeszników, to był uczciwy człowiek. Gdy się dowiedział, kim jest ten, który go zatrzymał na drodze do Damaszku, że to jest Jezus, którego on też prześladuje, w nim się wszystko przewartościowało. Stał się innym człowiekiem i nadal chce mieć czyste sumienie wobec Boga, który mu się objawił w Chrystusie Jezusie, a nie w Mojżeszu. To jest bardzo ważne. Bóg objawiony w Chrystusie Jezusie, a nie według naszych wyobrażeń, według tradycji, według Mojżesza. Nie. To musi być ten prawdziwy Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie każdemu z nas oddzielnie. I on chciał być zgodny z tym Bogiem. I chciałbyś też mieć czyste sumienie wobec wszystkich ludzi, być uczciwy wobec wszystkich ludzi. Dlatego on mówi, możesz stwierdzić, możesz sprawdzić, jakie są fakty. Wiersz 22 nam powiada, że Felix był dość dokładnie obeznany z drogą pańską. Chrześcijan, zanim przezwano chrześcijanami, Christianoi, czyli Chrystusowcami, określano ludzie tej drogi, czyli ludzie, którzy tak żyją, taki mają sposób życia. I Felix był obeznany, gdzieś się dowiedział. Był oczytany, osłuchany. I sprawę odroczył. Pawłowi okazywał względy, oczywiście poprzez setnika. Pozwolił, by odwiedzali go bracia w Chrystusie, przyjaciele. Po kilku dniach przybył z żoną Druzylną, która była Żydówką. Sprowadził Pawła i się mu przysłuchiwał, a Paweł po prostu głosił Boże Słowo, bo już nie chodziło o jakieś argumenty, tamci już odjechali. Po prostu robi prywatne przesłuchanie, cały czas go przesłuchuje, o co chodzi, chce poznać człowieka. I siedząc w swoim fotelu, bacznie się wpatruje i patrzy na mowę ciała, na to, co jest w słowach zawarte, obserwuje tego człowieka. Ja sobie też tak usiadłem właśnie w fotelu, zacząłem się w rolę Feliksa trochę wczuwać. I pomyślałem sobie, dlaczego go zaniepokoiło to, gdy Paweł zaczął mówić o takich trzech teologicznych sprawach. O usprawiedliwieniu. To jest wyrażenie teologiczne. Wstrzemięźliwość. Również nasza praktyka, psychologia i teologia. O przyszłym sądzie. Eschatologia. I to go zaniepokoiło. Zacząłem nad tym się zastanawiać. I wtedy właśnie ta żona mnie zainteresowała, Druzylla. I zajrzałem sobie do odpowiednich książek i stwierdziłem, że była to córka Heroda Agrypy I. Żona króla Emmessy. Felix ją uwiódł i się z nią ożenił. Czy był szczęśliwy? Trudno mi opowiedzieć. Uważa, że nie był szczęśliwy. Bo gdyby był szczęśliwy, to by się nie zaniepokoił. Tylko by się cieszył, że i ja jestem usprawiedliwiony. O, i ja jestem wstrzemięźliwy, opanowany. O, i ja na sądzie, gdy stanę, usłyszę, dobry sługo, dobry i wierny. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Ale w tych trzech rzeczach akurat on się czuł niepewny. Przed laty grupa studentów mnie zaprosiła, aby im zrobić pogadankę na taki temat. Jak iść, żeby dojść do celu? Pułapki i bezdroża chrześcijańskiego życia, jak ich uniknąć? Gdy się modliłem, to Bóg mi dał tylko trzy takie punkty. Z perspektywy Twoich 42 lat wiary w tamtym czasie, powiesz im o, po pierwsze, dobrym początku. Żeby móc iść, to trzeba dobrze zacząć. Po drugie, o dobrych motywacjach. Gdy się idzie, żeby cały czas mieć dobre motywacje. I powiesz im o Judaszu. Dobrze, zapisałem sobie to. Po trzecie, powiesz im o dobrym sumieniu. A więc o Dawidzie i jego psalm 51. Gdy modli się, by Pan mu przywrócił Ducha Świętego, odnowił w nim Ducha Świętego, dlatego że czuje się podle po tym złu, które wyrządził. A też i o Piotrze, dlaczego gorzko płakał. I to jest cała moja konspekt tego, co z nim mówiłem. A ta nasza dyskusja, rozmowa trwała 1,5 godziny. I właśnie ja chciałbym usprawiedliwienie. To jest właśnie dobry początek. Jak chcesz żyć życiem szczęśliwym, prawdziwie, nie połowicznie, ale prawdziwie szczęśliwym, uzależnij się od Boga. Przyjdź i powiedz, jestem grzesznikiem. Zbankrutuj całkowicie. Abdykuj. I niech Bóg wyzeruje wszystko. Bo wyraz usprawiedliwienie oznacza ogłoszenie kogoś, uznanie, że nie przekroczył prawa. I ja jako dziecko diabła nagle staję się Bożym dzieckiem i gdy Chrystus staje się moim usprawiedliwieniem, nie ja i moje uczynki, nie moja poprawa, nie moja ekspiacja, nie kara za grzechy, które ja wykonam, to nie to. Tylko gdy po prostu powiem, Panie, jestem grzesznikiem, ratuj mnie. I wtedy Duch Święty powiada, Chrystus za Ciebie umarł. On stał się Twoją sprawiedliwością. W Nim jesteś ukryty i ktokolwiek patrzy na Ciebie, widzi Chrystusa Sprawiedliwego, nie widzi Ciebie. Więc Bóg nawet dalej idzie teologicznie, rzecz biorąc, uznaje się, żeś nigdy nie zgrzeszył. Bo Twoje grzechy wrzucił w głębokość morską, oddalił jak wschód od zachodu słońca, to są teksty biblijne. I więcej nie wspomni. Taka jest Boża sprawiedliwość. Tego nikt nie pojmie, oprócz tych, którzy się dadzą usprawiedliwić. Dobra motywacja. I pomyślałem sobie o tym miłym człowieku Judaszu, który miał piękne imię, Jahwe jest moim Zbawicielem. No i teraz, jaką on miał motywację, gdy służył przy Panu Jezusie? Sami sobie przeanalizujmy. Skoro było go stać na to, by go zdradzić, by powiedzieć prześladowcom, gdzie się znajdzie, by pocałunkiem go wydać, by potem ruszony sumieniem tymi srebrnikami rzucić. I tu właśnie jest ten wyraz wstrzemięźliwość. To oznacza panować nad sobą umiarkowanie. I są to cechy różnych ludzi. Ludzi wierzących. Jest to cecha biskupa, czyli tych, którzy są starszymi. Jest to również jedna z 7 cnót chrześcijańskich. Drugi list Piotra, 1 rozdział. A więc opanowanie. Judasz dotrzymał taką właśnie myśl. To może być z genów. Wszystko jedno skąd. Jakaś chemia. Wszystko jedno skąd. Ale on decyduje. Zarobię. Wydam. Otrzymam. I nagle mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Nie chcę tego. Nie zgadzam się. Męczy go przez kilka miesięcy. Idzie tak do Piotra, aby się mu przyznać. Ale myśli, Chyba nie, nie bardzo. Wiecie, nieraz takie mam problemy. Ja też nieraz szukam kogoś, komu by powiedzieć o moim problemie. Tak. No nie. Jest tym kolegą, po dwóch posłał, żeby namaszali olejem, żeby uzdrawiali. Może powiem temu koledze. Leży na barłogu, myśli, a nie, im też nie powiem. I namaszczają olejem, uzdrawiają, ewangelizują, wracają, cieszą się. On ma dalej ten mieszek, prawda, liczy, wszystko kalkuluje. No więc, bo był skarbnikiem tej grupy. I wreszcie mówi, już wiem, co zrobię. Pójdę do Pana Jezusa i mu powiem. Tego nie zrobił. A szkoda. A więc dbać o dobre sumienie. Uruchomić wstrzemięźliwość, opanowanie, umiarkowanie, samokontrolę. Uruchomić. I to musi być cały czas. Gdy samochodem jedziemy, to musimy wszystko ocenić. Wszystko ocenić. I odpowiednio się zachować. A więc cały czas musimy mieć siebie w garści. I to jest przecież ostatni owoc z 9 Ducha Świętego. Opanowanie. No i po trzecie. Przyszły sąd. Nadchodzący sąd. Ten wyraz oznacza wyrok, ocena, potępienie, skazanie. I ten wyraz występuje w różnych miejscach. Na przykład Mateusza 7 rozdział. Jakim sądem sądzisz? Ale jak innych ludzi oceniasz? Czyli tak od razu potępisz, czy też zrozumiesz, że to jest nieszczęśnik, który musi tak postępować i się o niego modlisz, bo on się zmienił. Co myśleli chrześcijanie, których wtrącał do więzienia Szaweł? Czy na niego się wściekali, złościli, pomstowali i wygrażali, że my ci kiedyś odpłacimy? Czy też o niego się modlili? Chrześcijanin zawsze postąpi po chrześcijańsku. I w wyniku ich właściwej postawy on się później nawrócił. Jakim sądem? Sądzę tak też i nie dziwota, że i ja to odbieram później. Przy Wieczerzy Pańskiej, gdy czytamy tekst z listu do Koryntian. Kto niegodnie pije i spożywa, sąd własny, sam siebie osądza. A nie się wcześniej rozsądzi, zmieni, poprawi i wtedy nie będzie sądzony. I tak można byłoby wziąć wiele, wiele miejsc Bożego Słowa, ale nie będę tego czynił, bo przecież znamy Biblię. Przyszły sąd. I to nie człowiek nas osądzi. Nawet nie nasze sumienie nas osądzi. Ale ktoś, kto prawdziwie może sądzić. Kto jest Bogiem, był człowiekiem. I Paweł to głosił na Areopagu w Atenach. Pamiętacie? On stanie. Zamiary serc wyświetli. I gdy ten promyk tylko jego informacji do mnie dotrze, to ja sam od razu będę wszystko wiedział. I sam siebie osądzę i sam będę chciał się unicestwić, zniknąć w ogóle. Wiecie, jak to jest? Wiecie, jak to jest? Jako chłopiec to przeżywałem niejednokrotnie. Bo ojciec mój mało mówił. Ale tylko wystarczyło, że spojrzał. Ja już wszystko wiedziałem. Dlatego ten przyszły sąd, którego dokona światłość świata, Jezus Chrystus. Pamiętacie tych nieszczęśników, którzy chcieli ukamienować tę jeszcze bardziej nieszczęśliwą kobietę? Kto z was bez grzechu? To był sąd. Sami się rozsądzili i postąpili na szczęście w sposób taki prawy, szlachetny. I ja ciebie nie potępiam, nie osądzam. I właśnie gdy Paweł o tym głosił, o sprawach nieznanych Grekom i Rzymianom, znanym tylko w części Żydom, tylko w części znanym, bo w Chrystusie nastąpiła pełnia tych spraw. Felix, słuchając, a był to człowiek obyty, obeznany w drodze pańskiej, nagle się zaniepokoił, bo wziął tę rzecz sam do siebie. Nagle przed lustrem stanął i się zaniepokoił. Felix uniknął egzekucji. Czytam dalej tekst, który wziąłem z komentarza. Cesarz, napisane jest, że dzięki protekcji brata Feliksa, Pallasa, tylko go zdymisjonował. za to, co zrobił w Jerozolimie. Cesarzowi zależało na spokoju, nie na gwałtownych ruchach. Ale kochani, ten człowiek nie był szczęśliwy i nie będzie szczęśliwy. On teraz w wieczności, gdy jest w wieczności, oczekuje na Boży sąd, na Boży wyrok. I nam tekst biblijny przynosi właśnie zestawienie tych dwóch osób, z których jedna prawdziwie jest szczęśliwa, bo zna Chrystusa, a druga jest nieszczęśliwa, mimo że ma imię Felix, bo to znaczy po łacinie szczęśliwy. Dlatego też chciałbym, abyśmy dzisiaj pomyśleli o sobie. Naszą drogą, naszym sposobem życia, myślenia, postępowania, wartościowania, weryfikowania, decydowania jest osoba. Jezus Chrystus, którego trzeba osobiście znać. Bez tego się nie ostoimy we współczesnym, coraz bardziej wirującym świecie. Gdzie świat wiruje i już nikt nie wie, co z tego wirowania będzie. Nikt. Już nie ma żadnego ładu w tym wszystkim. I ludzie, mówię o ludziach, którzy kierują tym światem, którzy są mądrzy, już są przerażeni. Pod każdym względem. Ostoi się tylko ta jednostka, która jest w Jezusie Chrystusie. Dalej. Musimy znać Boże Słowo. Nie po swojemu, ale po Bożemu. Czytać je jak chleb. I gdy ktoś je chleb, to nie analizuje jego składu. I za każdym razem robi badania dokładne, żeby wiedział, co teraz bierze do ust. Tylko po prostu kupuje chleb i go je. Spożywaj Słowo Boże jak chleb codzienny, karm nim swojego ducha, swoją duszę. Dalej oddychaj. Oddychaj przez modlitwę. Bez przestanku się módlcie. Jest to możliwe dzięki temu, że Duch Święty w nas mieszka. Że On nam dał możliwość modlenia się innymi językami. To jest bardzo ważne. To jest wyróżnik zielonoświątkowy. Bądźmy naprawdę zielonoświątkowcami. Módlmy się o chrzest Duchem Świętym i o to, byśmy się mogli modlić innymi językami sami dla siebie prywatnie. Tu pastor Piotr czytał nam o tej krynicy. Że Pan nas zaprowadzi do krynicy. Do żywych wód. To właśnie są żywe wody. I gdy będziemy tak postępować, gdy będziemy się liczyć z Chrystusem, gdy będziemy znać Jego Słowo na co dzień, jako ten żywy przekaz na co dzień, ten SMS na bieżąco, o bieżących sprawach, będziemy się modlić, prawda, i w tej modlitwie będziemy z Nim rozmawiać, więc na bieżąco będziemy Mu mówić o swoich problemach, a On będzie mówił nam to, co On o nas myśli. Ja tego doświadczam codziennie, stale. To będziemy mogli spokojnie iść. I cokolwiek nas spotka, wstaniemy i powiemy: spokojnie, teraz przystępuję do mojej obrony, czy do mojej wypowiedzi, spokojnie. To jest bardzo ważne, by nie w stresie, ale właśnie w tym spokoju, który wypływa ze stylu, ze sposobu naszego życia. I też, gdy do Pana przyjdziemy, On powie: sługo dobry i wierny, masz wiele owoców, zobacz, ile owoców jest za Tobą. Nawet się zdziwimy, ile dobrych rzeczy się pojawi w wyniku takiego właśnie naszego życia.